Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Witam w kolejnym odcinku konkretnych rozmów o książkach. Dziś gościmy Martę Półtorak-Chmielowiec, z wykształcenia prawniczkę, natomiast z zawodu zajmującą się analityką biznesową. Dzień dobry, Marta.
Dzień dobry, Marcin.
Powiedz mi coś więcej o sobie. Na czym polega ta analityka biznesowa, którą się zajmujesz?
Analiza biznesowa to bardzo szeroki temat. Ja akurat zajmuję się tym kawałkiem, który jest związany z tworzeniem nowych aplikacji dla użytkowników. Pracuję głównie w bankowości i w finansach, więc to często są aplikacje bankowe takie właśnie dla użytkowników retailowych, czyli może się zdarzyć, że aplikacja, w którą klikacie na swoim telefonie albo przez którą logujecie się do bankowości internetowej i robicie przelewy, to jest właśnie to, przy czym pracowałam. Muszę po prostu porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, co powinno być zrobione i przetłumaczyć te informacje dla deweloperów, żeby wiedzieli, co oni mają zaprogramować. Więc jak to ktoś kiedyś ładnie określił, jestem encyklopedią i słownikiem w jednym.
Zakładam, że tego potrzeba niesamowitą szeroką wiedzę, którą pewnie zdobywasz też czytając książki.
Owszem, jest potrzebna wiedza, aczkolwiek niekoniecznie ta, którą znajduję w książkach, które ja czytam. Niemniej zdarzyło się kiedyś, że czytałam książkę akurat o Steve Jobsie, jego biografię, to już dobre kilka lat temu. I między czytaniem książki i zmywaniem naczyń gdzieś tak moje myśli powędrowały, że wpadłam na pomysł rozwiązania, które potem zastosowaliśmy w ówcześnie tworzonej aplikacji. A więc chyba gdzieś tam jakieś inspiracje przeszły.
No jak widać, czytanie popłaca. Powiedz mi, co aktualnie czytasz?
Teraz czytam dwie książki naraz, bo zwykle się przerzucam między dwoma, trzema, czasem czterema. Aktualnie czytam e-booka od wydawnictwa SQN Wszyscy Razem. To jest takie już doroczne, można powiedzieć, bo trzeci raz się ukazało. Zbiór opowiadań autorów, którzy współpracują z wydawnictwem SQN, wydany specjalnie na okazję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są krótkie opowiadania, tematy są najróżniejsze, a wśród tych, którzy na przykład w tym roku się publikowali, to Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Aneta Jadowska, Jakub Małecki, Marcin Okoniewski, naprawdę cała długa lista innych osób. Już trzeci raz z rzędu wydali taki e-book. Trzeci raz z rzędu kupuję i naprawdę za każdym razem mam wielką przyjemność z czytania tego. Drugą książką, którą czytam, to angielskojęzyczna książka, nazywa się Tales of the Tea House Retold, Investiture of the Gods. To jest tłumaczenie XVI-wiecznej mitologii chińskiej. Zabierałam się od tego już od dobrych kilku miesięcy. W końcu, z racji tego, że udało mi się znaleźć trochę więcej wolnego czasu, postanowiłam właśnie nad tym przysiąść. Bo minus tej książki jest taki, że jest spora, nieporęczna i na przykład nie zabiorę jej do pracy. Tylko w domu mogę ją czytać. Niemniej jest to fascynujące prowadzenie do tego, jak Chińczycy wyobrażali sobie początki swojego kraju, początki swojego świata w ogóle, bo to się dzieje w XII wieku przed Chrystusem. Obrażanie bogiń, walki na szczycie władzy, bitwy, bogowie, ratunki z niebiańskich sfer. Fascynująca historia.
Ta książka nie była przetłumaczona na język polski, prawda?
Nie, nie. W ogóle, żeby ją kupić, to musiałam złożyć zamówienie za granicą, poczekać miesiąc i w ogóle. Nie jest ona u nas rozpowszechniona. Nie wiem, czy w ogóle gdzieś można dostać tak od ręki. Natomiast jakiś czas temu w kinach był film oparty właśnie na tej książce, Narodziny Bogów, Królestwo Burz. Pierwsza część z trylogii. Była bardzo ograniczona liczba pokazów, więc pewnie nie przebił się jakoś do szerszej świadomości. Ale mnie się udało na niego załapać i to był taki bezpośredni impuls, żeby jednak zdjąć tą książkę z półki i otworzyć.
Powiedz mi tak, często czytasz dwie książki naraz?
Dosyć często. Jakoś tak, jedną czytam zwykle w papierze, drugą czytam na czytniku, czasem jeszcze trzecią podczytuję na komórce, więc no, przeskakuję między nimi. Tutaj jest o tyle łatwiej, że to Wszyscy Razem to jest zbiór opowiadań, więc kilkanaście stron i to opowiadanie się kończy. I mogę się przerzucić na coś innego.
Czytasz to czasami dwie powieści naraz?
Tak, też się zdarza.
Nie mylą ci się wątki w postacie?
Nie. Nie. Kiedy czytam książki, to tak w sensie fizycznie czytam, bo inna sprawa jest z audiobookami. Ale kiedy czytam książki, to jestem w stanie się na nich skupić, nawet jeżeli mam tylko kilka minut na przeczytanie. I śledzę ten wątek i nie mieszają mi się. Natomiast kiedy słucham audiobooków, no to zdecydowanie kilka minut to jest za mało i potem muszę się cofać i przypominać sobie, o co to chodziło wcześniej. Na papierze czy z czytnika przyswajam dobrze, słuchowo gorzej.
Coś w tym jest. Powiem ci, że jak ja też często używam audiobooków jako tło, kiedy pracuję i staram się jednak mieć określoną ilość czasu, żeby wysłuchać konkretnego fragmentu, jakiejś zamkniętej całości. Z reguły jest to jeden rozdział danego audiobooku, żeby po prostu po pierwsze wejść w ten świat i w jakiś sposób też go z niego wyjść w sposób zamknięty, a nie urwany. Przy książkach, e-bookach bądź wydanych w wersji tradycyjnie papierowej nie mam tego typu problemu i też mogę właściwie ze zdania w zdanie wyjść z książki i bez większych kłopotów. Natomiast zdarza mi się czasami, jak czytam książki tego samego gatunku, na przykład dwa kryminały, czasami zdarza mi się, że nagle poszukuję jakiejś postaci, która gdzieś tam się potałęta w innej książce. I to było moje pytanie wcześniejsze.
A jak się nad tym zastanowić, to też zwykle wybieram książki różnych gatunków do czytania. A jeżeli czytam jakąś fantastykę, to ciężko ją pomylić na przykład z dinozaurem, książki o paleontologii.
Dokładnie.
Obserwowałam u siebie problemów. Ja mam dosyć podzielną uwagę, jeżeli o to chodzi. Nawet jeżeli mi się gdzieś postać pomyli, to zawsze można się cofnąć i sprawdzić. A, to nie ta książka.
Masz jakąś ulubioną książkę? Jakiś ulubiony tytuł, który jest tam tą książką dla ciebie idealną?
Nie mam takiej. Mam cykl. To jest Archiwum Burzowego Światła Brandona Sandersona. Książkę tę polecił mi mój znajomy. No już dobre parę lat temu. Na początku ten świat przedstawiony się tak powoli rozwijał, bo Archiwum Burzowego Światła jest długie i akcja potrafi płynąć przez długi czas dość spokojnie, żeby potem nagle zmienić się o 180 stopni i przybrać takiego tempa, że człowiek się zastanawia, ale co?
Tak, Sanderson potrafi pisać niesamowite sceny, które są adekwatne do tego, jak rozwija się postać, a mimo wszystko wywołują ciarki w czytelniku. Ja pamiętam w drugim tomie Brzowego Światła była scena na arenie, kiedy Kaladin wyskoczył walczyć z znacznie silniejszymi postaciami w zbrojach i to było, no to po prostu było tak idealne dla tej postaci, jak i dla całej sytuacji. Wspaniała scena i wspaniały cykl. Tak. Zgadzam się.
Mnie Sanderson kupił absolutnie, bo oczywiście już początek tego Archiwum Burzowego Światła, kiedy ten zabójca atakuje, nie wiadomo skąd, kogo, po co, dlaczego i czym on włada, jaką mocą, że biega po suficie. To oczywiście było interesujące, ale gdzieś tak po 300 stronach jest scena polowania. Mhm. Kiedy cały ten dwór razem z królem jedzie polować na te bestie wszystkie i nagle jedna z nich wyłania się z przepaści tuż koło nich. Znienacka, nikt jej nie zauważył wcześniej, nie wiem jak, bo to wielkie jednak było, ale się wyłoniła znienacka. I tam jest opisane, w jaki sposób wygląda przyzwanie tego miecza odprysku, te miecze są sercem tego cyklu, że tak powiem, odgrywają bardzo istotną rolę i to tak dla słuchaczy, którzy nie orientują się, o czym mówimy, je trzeba przyzwać i trwa to chwilę. Trwa to dokładnie 10 uderzeń serca i Sanderson tak plastycznie opisuje te 10 uderzeń serca, tam jest odliczanie. 1, coś się dzieje. 2, następna rzecz. Tak ja byłam sobie w stanie wyobrazić to, co ten bohater widzi, że on jednocześnie czuje uderzenia swojego serca i liczy je i rejestruje wszystkie obrazy dookoła. Tak mi się spodobał ten fragment, że stwierdziłam, że no, jest to pisarstwo na naprawdę wysokim poziomie. Przypuszczam, tak, że dlatego też tak wsiąkłam w ten świat, bo poza tym, stworzyć świat taki zupełnie nowy, nietypowy, a trzeba przyznać, że Sanderson kreuje fantastyczne światy, niewidziane wcześniej, nieczytane, z bardzo ciekawymi systemami magicznymi, ale stworzyć świat to jedno. Natomiast osadzić w nim fajne postaci, jeszcze opisać to tak, żeby człowiek wręcz widział oczami duszy swojej, co tam się dzieje, to jest kunszt.
A do tego jeszcze, szczególnie Droga Królów i pierwszy tom jest książką bardzo mądrą i tam poza samą fabułą jest główne przesłanie, które według mnie jest dosyć istotne tak uniwersalnie. Także też serdecznie polecam tą książkę i cały cykl i już się nie mogę doczekać tego piątego tomu, który wyjdzie pewnie na jesieni już. To, tak coś mi się obiło o uszy.
Jest zapowiedziany na jesień i raczej możemy się spodziewać na jesień, bo Anderson to jednak nie George Martin i dotrzymuje terminów.
Tak. Śledzę na bieżąco jego stronę i widzę procenty, które tam przybywają i jest to pokrzepiające, że są tacy pisarze, którzy faktycznie pilnują tego jak się rozwija ich pisarstwo i te wszystkie projekty, w których się w sumie jakoś rozwijają.
Nie się zgadzam. Nie to, co trzeba czekać latami. Nigdy się nie da.
Obiecałem sobie kiedyś, że o Martinie nie będę mówił, dopóki nie napiszę kolejnej książki. Ciężko się powstrzymywać, ale tak, to są takie dwie przeciw...
Ale na polskim rynku też przecież mamy swojego własnego autora, który obiecywał książkę w 2007. Pamiętam, bo przeczytaliśmy wtedy z bratem trzy dostępne tomy. Mowa oczywiście o Jacku Piekarze. Przeczytaliśmy wtedy z bratem trzy dostępne tomy przygód wizytora Madardina i czekaliśmy właśnie na czwarty tom, na tą czarną śmierć. I miałam akurat wyjechać za granicę na dłużej wtedy i mój brat się śmiał, że on pierwszy kupi tą książkę i przeczyta. I dopiero jak przyjadę na święta, to będę mogła po nim przeczytać i taki dumny z siebie chodził. Cóż, co jakiś czas wracamy do tej sytuacji i się śmiejemy sami z siebie.
Tak to się niestety zdarza, że pisarzom czasami coś się nie uda. Wróćmy do...
Cieszmy się, że są tacy, którzy piszą i których możemy czytać i że zawsze jest spora szansa, że niedługo pojawi się kolejna książka i będzie można się nią cieszyć. Mam na przykład takie poczucie w przypadku tych moich naprawdę ulubionych pisarzy, że żeby nie lecieć za szybko z tymi ich książkami, bo co będzie, jak skończą się wszystkie książki, które już napisali i pozostanie mi tylko czekać na kolejną, i to będzie trochę smutne. Nawet w przypadku Sandersona mam jeszcze książki do przeczytania w zanadrzu. Jeżeli chodzi o Anetę Jadowską, to już chyba przeczytałam wszystko, co było dla dorosłych wydane. Na szczęście ona też rzetelnie pisze kolejne książki, więc premiera kolejnej już za rogiem.
Ja mam tak też. No, z Sandersonem to nie mam szansy go nadgonić. Pewnie mi się nie uda. Natomiast moim ulubionym pisarzem jest Julio Cortázar, który zmarł w 1984 roku, więc długi czas temu. I też faktycznie, no, tak się zdarza ze zmarłymi pisarzami, że czasami znajdują się ich pisma i są wydawane, więc coś tam się znalazło i się wydało i to mam przed sobą, ale zanim to one się znalazły, te nieopublikowane jego opowiadania, zakupiłem sobie jego opowiadania wszystkie, które przeczytałem w 3/4 i stwierdziłem, że te 1/4, których wcześniej nie czytałem, bo oczywiście wcześniej też mi się zdarzało czytać inne opowiadanie Cortázara, to sobie przeczytam później. Tak miałem w planach, żeby czytać sobie jednorocznie i faktycznie raz się udało to nawet zrealizować. Przeczytałem jedno opowiadanie w takim cyklu, piękne zresztą opowiadanie i typowo cortázaryczne. Natomiast później zapomniałem o tym i chyba muszę do tego wrócić pomysłu i sobie poprzypominać tego autora także.
Bardzo fajny pomysł, oddalać w ten sposób nieunikniony moment smutku, że już więcej nasz ulubiony pisarz nie napisze nic.
Tak, no powiem tak, że mam innego bardzo płodnego pisarza, którego lubię czytać, to Stephen King, ale jego mam prawie na bieżąco, tam miałem pewną przerwę, kiedy stwierdziłem, że Stephen King to był dobry, jak byłem nastolatkiem i potem przez jakieś 10 lat nie czytałem go wcale, ale w ten 10 lat on natłukł trochę tych książek, więc mam trochę do nadrobienia jeszcze. To idzie jeszcze nadrobić, bo to jest kwestia pewnie jeszcze 2-3 lat i będę z nim na bieżąco, bo jednocześnie czytam oczywiście to, co wydaje teraz. Powiedz mi, czy jak byłaś dzieckiem, to po pierwsze, czy pamiętasz książkę pierwszą, którą przeczytałaś samodzielnie?
Nie pamiętam. Nauczyłam się czytać dosyć wcześnie. Moja mama twierdzi, że miałam 5 lat. Ja pamiętam, że na pewno już w zerówce płynnie czytałam, ale jakiejś pierwszej książki nie pamiętam. A obstawiając to, co mieliśmy w domu, to zapewne były to jakieś baśnie i legendy, ale no, nie pamiętam pierwszej. Książki, które tak mi się zapisały gdzieś, to dopiero w drugiej klasie podstawówki. Pojechaliśmy wtedy na ferie do Krynicy i gdzieś trzeba było zająć czas, bo mój brat się rozchorował, więc rodzice nie mieli za bardzo czasu ze mną tyle wychodzić, ile planowali. Natomiast okazało się, że jacyś znajomi mieli syna, syn przywiózł ze sobą książki i ponieważ wszystkich teraz nie czytał, to pożyczył mi jedną i to był Tomek na czarnym lądzie. Pamiętam, że zaczęłam w drugiej klasie czytać książki Szklarskiego, bardzo mi się spodobały i z pewnym sentymentem je wspominam, chociaż nie wracam do nich. Mam wrażenie, że to już nie ta kategoria wiekowa i wolę zachować dobre wspomnienia niż konfrontować je i być może się rozczarować.
Zrobiłem tą konfrontację parę lat temu i wyszedł Szklarski z niej obronną ręką. Wprawdzie zwracałem uwagi bardziej na przypisy, które w tych książkach są dosyć częste, ponieważ no, Szklarski poza fabułą dawał mnóstwo informacji takich trochę historycznych, trochę etnograficznych i trochę przyrodniczych i faktycznie one były już dla tego dorosłego czytelnika, jak ja wtedy, kiedy powróciłem do przygód Tomka, były dla mnie najciekawsze, bardziej niż historia tego nastoletniego chłopca polującego na zwierzęta.
O Szklarskim mówiono, że pisał świetne książki etnograficzne bez ruszania się z Polski. Że to oni, bo faktycznie dużo rzeczy przytaczał to raz, ale dużo rzeczy wykorzystywał też na fabule. Ja najbardziej pamiętam tą scenę, kiedy w tomie Tajemnicza Wyprawa Tomka bohaterowie uciekają przed rosyjską policją, która ich ściga, bo wykradli tam więźnia z łagru i ratuje ich ten meteoryt tunguski.
Tak.
Coś takiego wpleść do książki.
To było faktycznie ciekawe.
Tak.
Też mam taką jedną scenę, która mnie z Tomków często prześladuje. To było bodajże z Tomka wśród łowców głów, kiedy oni przemierzając przez dżunglę docierają do jednego z plemion, które bodajże uprawia kanibalizm i z zasadzki zaczynają lecieć strzały i towarzysz Tomka, Bosman Nowicki, dostaje w pierś. I wszyscy są załamani, że już jest po tym, że bohaterze, no ale okazuje się, że w kieszeni na piersi i teraz nie pomnę, czy on miał tam piersiówkę czy Biblię. I dwie przeciwstawne rzeczy.
Raczej piersiówkę.
Też obstawiałbym raczej piersiówkę, ale różnie może być. W sumie rum Jamajka to było to, co Bosman Nowicki miał zawsze przy sobie, więc chyba to. Tak. Czy gdy byłaś dzieckiem, ktoś czytał ci książki?
Tak, rodzice. Tak jak wspomniałam, mieliśmy dużo baśni i rodzice byli zmuszeni wręcz czytać mi te książki, bo wymagałam jednak tego. Nie chciałam spać bez chociażby jednej przeczytania historii. Po cichu podejrzewam, że nauczyli mnie czytać najwcześniej jak się dało. Właśnie po to, żeby zjąć to trochę z siebie. Zresztą rozumiem ich doskonale, bo sama swojemu synowi czytam książki i on też nie chce zasypiać, jeżeli przynajmniej jednej nie przeczytamy. I też go uczę czytać już akurat w takim wieku. Mam nadzieję, że przejmie moją pasję do czytania książek i że skorzysta z tych zbiorów, które zgromadziłam. Aczkolwiek będę musiała chyba jednak trochę przerzucić te zbiory w jego pokoju, bo jakby to ująć, nie wszystko się będzie nadawało dla dziecka do lat 10 jeszcze.
A jakie książki czytałaś, będąc dzieckiem?
Wtedy to były głównie książki przygodowe. Przeczytałam wszystko, co było dostępne z cyklu o Tomku Wilmowskim. Czytałam sporo książek o Indianach, właśnie takie rozmaite. Gdzieś wyprawy, poszukiwanie skarbów. Im więcej się działo, tym lepiej. Czytałam też wszelkiego rodzaju właśnie i mitologie, i legendy. Też pamiętam jakieś rzeczy typu jakieś baśnie narodów indiańskich, baśnie i podania narodów ZSRR okrutnie dziwnymi okładkami, ale były bardzo ciekawe. Sama nawet kupiłam jakiś czas temu do swojej własnej kolekcji, bo zachowałam dobre wspomnienia. Pamiętam też szczególnie książkę W krainie Gryfitów, baśnie i legendy Pomorza Zachodniego. Grube to miszcze, które zawierało historie osadzone w konkretnych miejscowościach. I na przykład po tym, jak czytałam o Syrenie Strzęsacza i dlaczego ten kościół tam się zawalił, to jak pojechałam do tego Strzęsacza i zobaczyłam tą ścianę kościoła, to wszystko stanęło mi w pamięci z tych opowiadań. Jeszcze jedno, zaczęłam wtedy pierwszą swoją przygodę z fantastyką, chociaż wtedy oczywiście nie znam tego określenia. I było to reprezentowane przez przygody doktora Dolittle oraz przez książkę Królowa Niewidzialnych Jeźdźców. To była przygody doktora Dolittle były o tyle fantastyczne, że rozmowa ze zwierzętami to nie jest coś, co występuje w dzisiejszym świecie, że doktor jeździł później po całym świecie i rozmawiał z najróżniejszymi dziwnymi zwierzętami. Pamiętam, był Tom, w którym rozmawiał z wielkimi żółwiami, które pamiętały potop nawet. Było coś niesamowitego. Królowa niewidzialnych jeźdźców to była pierwsza taka książka, takie czyste fantazy. Zrobiła na mnie wtedy niesamowite wrażenie. No niesamowite. Chociaż nie do końca ją zrozumiałam, będąc dzieckiem. Ale po latach udało mi się odnaleźć tą książkę gdzieś na jakiejś wyprzedaży w bibliotece. I no, dalej robiła wrażenie. To była historia o chłopcu podrzuconym do wioski. Chłopcu w zasadzie nie wiadomo skąd, który miał jedno oko normalne, a jedno takie zaurawione, żółte w innym kolorze. Nikt nie wiedział, o co to chodzi. Trzeba było znaleźć rozwiązanie tej całej historii. I dlaczego właśnie ta królowa niewidzialnych jeźdźców miała tam swój udział. Spoiler, to był jej syn, który został jej wykradziony i ukryty.
Nie kojarzy kompletnie tej książki.
Tak przypuszczam, ona nie zdobyła jakiejś wielkiej popularności. Mało o niej czytałam, chyba tylko z jedną osobą się spotkałam, która gdzieś ją tam też kojarzyła. No, była wydana, trafiłam na nią w bibliotece i zapamiętałam.
Ja pamiętam, kiedyś znalazłem książkę, będąc w gościach u mojego wujostwa. To była książka pod tym Podróż do krainy Om Marty Tomaszewskiej.
Królowa niewidzialnych jeźdźców.
Tak?
Tak.
No, miałoby to jakiś sens, bo ta książka też była w sumie fantazją, bym teraz ją nazwał. To było o chłopcu, który gdzieś nad morzem był tak leciutki, że porwał go wiatr i przeniósł się do jakiejś krainy, która z perspektywy czasu, bym powiedział, że jest taka taka dystopia tam się urządzała i ten chłopiec próbował się z tej krainy wydobyć. Czytałem to, Boże, pewnie z 35 lat temu już i wiele z tego nie pamiętam. Książkę udało mi się gdzieś zdobyć, nie pamiętam już gdzie, ale kompletnie pozbawioną okładki, ale ją sobie zgarnęłem i z myślą, żeby to kiedyś przeczytać, ale też zrobiła na mnie takie wrażenie z jednej strony niepokojące, z drugiej no jednak intrygujące. To była dobra rzecz. Widocznie Marta Tomaszewska miała taki sposób pisania i wymyślania historii, które niby dla dzieci, ale jednak ta fantazja mocno ruszała gdzieś do przodu. Czy jako nastolatka to już była taka czysta fantastyka, czy inne książki zaczęłaś czytać? Czy tutaj miałaś okres na przykład literatury dziewczęcej?
Akurat literatury dziewczęcej nigdy mi się nie zdarzyło, bo przypadek lub przeznaczenie. W 8 klasie podstawówki zgłosiłam się do olimpiady z języka polskiego i tematem przewodnim były właśnie fantastyka i science fiction. I wtedy otworzył się przede mną cały nowy, szeroki świat, bo jednak no tam, gdzie się wychowywałam przed 8 klasą w Jarosławiu, biblioteki były niewielkie i raczej tak klasycznie zaopatrzone. A te fantastyczne książki niekoniecznie się tam pojawiały, zresztą nawet wtedy mimo wszystko wolałam przygodówki, więc szukałam na przykład Coopera, a nie Herberta. Ale, i pamiętam, że mieliśmy gdzieś w którymś momencie Hobbita jako lekturę nieobowiązkową i przeczytałam parę stron Hobbita i stwierdziłam, nie, to nie dla mnie. Po czym Hobbit okazał się być jedną z lektur wymaganych w tej olimpiadzie. Więc przeczytałam, stwierdziłam, że czemu on mi się nie spodobał? To przecież taka miła historia. A potem był Władca Pierścieni. I to mi otworzyło naprawdę, to było coś niesamowitego. Ja przeczytałam, pochłonęło mnie to, zauroczyło. Jednak Tolkien tworzył światy, tworzył postaci, tworzył historie niesamowite. Innych rzeczy, które tam musiałam przeczytać, to był na przykład Herbert. Więc zanim skończyłam liceum, to miałam ze sobą cały cykl Dune'y przeczytany. Najbardziej jednak na fantastykę się najmocniej weszła, jak już poszłam na studia. Okazało się, że biblioteka uniwersytecka nie zawiera tylko dzieł naukowych, ale na przykład zawiera całego Pratchetta, czy Eddingsa, czy jakieś inne tego typu znane postaci fantastyki. Więc plus zawarłam kilka znajomości, które też się okazały być korzystnymi w tej kwestii i zaowocowały poleceniami literackimi, a czasem nawet wręczaniem książek z komentarzem masz, myślę, że ci się spodoba. W ten sposób zawarłam znajomość z książkami Pratchetta. Przyszłam po wynikach egzaminu ze swojego ulubionego przedmiotu na studiach, który to egzamin, uwaga, uwaga, oblałam. Jeden jedyny ulubionego przedmiotu, oblałam egzamin i siedziałam taka smutna i osowiała. Moja przyjaciółka, współlokatorka spojrzała na mnie raz, spojrzała na mnie drugi. Potem stanęła przed swoją półeczką z książkami i wręczyła mi muzykę duszy Pratchetta, mówiąc, myślę, że ci się spodoba. No i otworzyłam tą muzykę duszy, zaczęłam czytać. Najpierw przestałam być taka pochmurna. Potem uśmiechnęłam się nieśmiało raz czy drugi. Potem zaczęłam się śmiać troszeczkę po to, żeby skończyć tą książkę tego samego dnia w totalnie odmiennym nastroju niż kiedy zaczynałam. Naprawdę to był strzał w dziesiątkę i zaowocowało tym, że mam całość, no całość nie, ale zdecydowaną większość książek Pratchetta na półce i wracam do nich co jakiś czas.
Bez wątpienia Pratchett potrafi poprawiać humor. Ja nie jestem jakimś wielkim jego fanem, natomiast faktycznie czytanie jego wiąże się z takim poczuciem jakiejś takiej wewnętrznego rozbawienia. Jest to rozbawienie bardziej intelektualne niż takie fizyczne, ale no jest to przyjemne bardzo.
Mnie się bardzo podoba, w jaki sposób on potrafi spojrzeć na rzecz z zupełnie innej strony. Jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, przyjęty schemat zachowania i oczekujemy, że tak to będzie mniej więcej wyglądać, nie wiem, jakaś sytuacja, jakieś zachowanie, to Pratchett potrafi tak to ująć, tak to jakoś wywrócić na drugą stronę i podać nam to, że stwierdzamy, w sumie ma rację, ma to sens. Nigdy bym nie pomyślała, że to tak może być. I takie właśnie, takie podejście inne, z drugiej strony, pokazywanie jakiegoś szerszego tła, jakiegoś odmiennego punktu widzenia, to powiedziałabym są najmocniejsze rzeczy u niego. Bo oczywiście potrafi się świetnie bawić słowem i dobry, mieliśmy szczęście mieć wspaniałego tłumacza do książek Pratchetta, który oddawał te wszystkie literackie smaczki, nawet jeżeli niewiernie to pięknie, ale no przede wszystkim te takie właśnie rozważania nad czymś innym.
Czy była jakaś książka, o której można powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
Jakaś pojedyncza? Raczej nie. Czytałam dużo książek. Oprócz tego, że fantastykę czytałam, to mogę wspomnieć jeszcze takiego autora fińskiego, Mika Waltari. I to może nie zmieniło życia, ale na pewno pozostawiła niezatarte wrażenie. To była książka Egipcjanin Sinuhe. Pierwsza książka jego, którą przeczytałam. Potem uzupełniłam całą kolekcję i w zasadzie do dzisiaj stoi u mnie na półce. I pamiętam, że bardzo zostawiła mnie w dużym smutku ta książka, bo główny bohater, chociaż przeżywa wiele przygód i po drodze spotyka go wiele zaszczytów, to jednak kończy życie samotny, smutny, zrozpaczony, wiedząc, że utracił wszystko, co było dla niego ważne. I ta książka zostawiła we mnie tak wielkie poczucie smutku, że kiedy jakieś 20 lat później w książce zupełnie innej, fantastycznej, odnalazłam wzmiankę, że ten bohater w zaświatach cieszy się szczęściem, to byłam tak poruszona, tak mi się zrobiło na sercu jednocześnie rzewnie i radośnie. Wzmiankę znalazłam w książce Mai Lidii Kostakowskiej, to był ostatni tom tego cyklu anielskiego. Byłam naprawdę bardzo poruszona tym, że jeszcze dla kogoś ten Egipcjanin Sinuhe był ważny na tyle, żeby postarać się zmienić trochę to jego przeznaczenie.
Muszę powiedzieć, że to bardzo miły taki smaczek literacki.
Tak. No ale zmienić mojego życia jako takiego nie zmieniła, natomiast no właśnie wywarła no, nieprzemijające wrażenie. Jakoś nie mam takich książek, które, a przynajmniej nie jestem w stanie wskazać takich książek, które by wywarły nawet jakiś, nie wiem, krótkotrwały wpływ na przebieg mojego życia. Raczej nie podejmowałam decyzji pod wpływem przeczytanych fabuł czy jakichś innych tych. Więc nie, mogę tylko mówić o wrażeniach.
Jak dużo książek czytasz w skali roku, miesiąca, tygodnia?
Różnie. Czasem więcej, czasem mniej. Od kilku lat prowadzę listę, na której zapisuję sobie przeczytane książki. I od 2016 do zeszłego roku to się wahało tak około 80 książek rocznie. W zeszłym roku było mniej, bo zaledwie 54. W tym roku zobaczymy, jak to wyjdzie, ale sporo czytam. I to są najróżniejsze książki. Poza fantastyką i science fiction lubię też od czasu do czasu przeczytać jakiś niezły kryminał, chociaż nie za często, bo to nie są książki pierwszego wyboru. Bardzo Chmielewską lubię czytać, więc nawet jeżeli przeczytałam zdecydowaną większość jego książek, to lubię do nich wracać. Lubię też książki historyczne, takie bardziej fabularne, wsadzone w jakichś okresach historycznych. I aktualnie czytam na przykład Wojny Wikingów. Skończyłam 11 tom, jeszcze dwie przede mną. Bernard Cornwell tworzy fantastyczne historie, świetnie osadzone w takiej rzeczywistości tego okresu, który opisuje. Więc to jest czysta przyjemność.
Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ilości książek, które czytasz, ponieważ no ja dużo muszę pracować, żeby dotrzeć do swojej normy 52 książek rocznie. W tym roku opracowałem nowy system, który mam nadzieję, że dojdę do tego, że będę czytał 6 książek miesięcznie, czyli liczę, że jakieś 72 książki uda mi się przeczytać. Na razie jestem trochę do tyłu z tymi rzeczami.
No ja chyba też jestem trochę do tyłu. Zauważyłam, że u mnie ma to związek z rodzajem pracy, którą wykonuję. Akurat od sierpnia pracowałam w takim dość stresującym miejscu, więc dokładnie od sierpnia zaczął się spadek. Przypuszczam, że po prostu już nie miałam siły na wgłębianie się w jakieś nowe światy, tylko wracałam do tego, co było bardziej łatwiej przyswajalne i co już było znane. Na pewno w czasie przerwy świątecznej szybciutko sobie łyknęłam 3 książki Marcina Mortki z cyklu Drużyna do zadań specjalnych. Nie są specjalnie długie, a są bardzo przyjemne do czytania, więc nowy rok zaczęłam dobrze.
Gdzie czytasz najchętniej? Czy masz jakieś takie miejsce, w którym czujesz się najlepiej z książką? Czy masz jakieś rytuały związane z czytaniem?
Ja czytam wszędzie. Moja kuzynka wspomina, że to, co pamięta z naszego dzieciństwa, to Marta z książką przy jedzeniu. To się nie zmieniło. W pracy, przy obiedzie, jeżeli jem sama, no to oczywiście z książką. Bo dlaczego mam marnować 15 minut, prawda? W komunikacji mogę czytać. Chociaż ostatnio w komunikacji dosyć słucham też audiobooków. Bo jednak ścisk i tak dalej nie sprzyja wyciąganiu czytnika. Nie mam jakiegoś konkretnego miejsca przeznaczonego na czytanie. Czytam i w sypialni, i w dużym pokoju, i na balkonie, i w wannie się zdarza. Więc gdzie znajdę trochę miejsca, żeby nie przemieszczać, żeby nie musieć chodzić, tylko usiąść albo postać, no to sobie wyciągam tą książkę i czytam. W kolejce w aptece też. To jest plus tego, że mogę się skupić praktycznie wszędzie na tym, żeby przeczytać parę stron.
W aptece mi się nie zdarzyło, ale faktycznie kiedyś czekałem w kolejce w czasie pandemii na test covidowy, to przeczytałem wtedy sporo stron i jakoś nie było problemu z koncentracją, pomimo że kolejka była na dworzu. Wspominasz przede wszystkim, że czytasz książki fantasy i science fiction. Rozmawialiśmy już dużo o fantasy, w takim wypadku może o science fiction. Czy masz tutaj jakichś ulubionych autorów, czy jakieś tematy science fiction konkretne cię interesują?
Tematów raczej nie. Nie mam jakichś takich konkretnych tematów. Jakoś to science fiction jest jakieś takie mniej łatwe do uzyskania. Fantasy jest więcej, pojawia się więcej na rynku. To, co ostatnio mi się szalenie podobało, to był cykl Hyperion Dana Simonsa. On mi się tak spodobał, że nawet jak nie planowałam kupować, to postarałam się jednak poszukać, a wtedy były jakieś ograniczone nakłady, więc szukałam i kombinowałam i musiałam się zapisywać na jakieś przedsprzedaże i tak dalej, czekając 2 miesiące, aż do mnie przyjdzie. Ale no, to było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie i przez to autor ogólnie trafił na listę tych, których warto czytać. Historia dzieje się w bardzo odległej przyszłości, gdzie oczywiście podróże międzygwiezdne już są jak najbardziej uskuteczniane. Bardzo dużą rolę odgrywa w tej historii czas, czyli rozumiany, to znaczy to dobrze ująć, historie, które są tam odpowiedziane, obracają się wokół czasu. W jednym przypadku jest to choroba temporalna, przez którą dotknięta nią osoba młodnieje z dnia na dzień, tak jak normalnie my się starzejemy dzień po dniu, tak ona młodnieje. Każdego dnia budzi się o dzień młodsza i bez wspomnień z tego, co było wcześniej. I w zasadzie niesamowitość tej historii, to co mnie najbardziej uderzyło, polega na tym, że to jest mniej historia o chorobie, mniej historia o czasie, czy to jest mało fantastyczna, że tak powiem, tylko to jest jeden element fantastyczny jest tam wprowadzony, ale cała historia mogłaby się rozegrać i dzisiaj. bo to jest historia ojca, opowiadają ojciec tej osoby dotkniętej tą chorobą, jak on odbierał tą chorobę, jak ją przeżywał, z czym się dla niego wiązała, więc taka bardzo uniwersalna historia osadzona w przyszłości i właśnie z tym jednym fantastycznym elementem. Ja powiem, że popłakałam się strasznie na tej, w tej części książki i w dalszej części to też był najbardziej trzymający w napięciu element całej historii, dla mnie przynajmniej. Ale druga z historii opowiedzianej w tej książce to na przykład historia miłosna, która ze względu na to, że część się dzieje na planecie, a część w przestrzeni kosmicznej, powoduje, że jedna strona związku starzeje się znacznie szybciej niż druga. To też taka... Też jeden element bardzo fantastyczny i historia osnuta wokół niego też robi ogromne wrażenie. Cztery tomy naprawdę niesamowicie opowiedzianych historii. Cztery tomy bardzo, bardzo mnie poruszyły. Później przeczytałam jeszcze jedną książkę tego autora. Nosiła tytuł Dzieci Nocy i punktem wyjścia był o wampirach generalnie z Rumunii. Punktem wyjścia było to, że znaleziono dziecko w Rumunii, w jednym z tych sierocińców, bo książka się zaczyna w momencie upadku komunizmu. W jednym z sierocińców rumuńskich znaleziono dziecko, które wydawało się mieć chorobę, ale ta choroba miała nietypowy przebieg. I okazało się, że mamy tutaj do czynienia z wampirami, hrabią Drakulą, co by nie było. I wampiryzm jest tu potraktowany nie jako jakieś przekleństwo, nie jako nie wiadomo jakie mistyczne rzeczy, tylko jako mutacja genetyczna, która się przejawia właśnie w taki dziwny sposób i tylko w ramach jednego rodu. Też mi się szalenie spodobało takie nietypowe podejście do wydawałoby się znanych już historii.
Dan Simmons też jest pisarzem, którego sobie cenię. Wprawdzie nie czytałem jeszcze Hyperiona, mam go na swojej liście książek do przeczytania, natomiast bardzo podobał mi się jego Terror i uważam, że to była też wyśmienita historia.
To z kolei ja mam liście.
Tak, tak. Zarówno historia pod względem takiej literatury historycznej, rozgrywającej się właśnie w realiach historycznych, tym bardziej, że jest na faktach, plus no jednak jest to niesamowita historia typu horror i no, sprawia bardzo dobre wrażenie i czyta się to z rosnącą fascynacją. Bardzo dobry autor. Czy masz ulubionych autorów?
No jest ich trochę. Oczywiście wspomniany już wcześniej Sanderson czy Pratchett, Tolkien również. Bardzo lubię książki Chmielewskiej. Ciocia sprezentowała mi kiedyś pod choinkę dwie jej książki. Pierwszą była Wszyscy jesteśmy podejrzani. Tak mi się spodobała, zresztą do dzisiaj mi się podoba. Wracam co jakiś czas. Książka Całe zdanie nieboszczyka to jest bodaj najlepsze, co czytałam w zakresie kryminałów przygodowych. Cieszę się bardzo, że ciocia swego czasu postanowiła mnie zapoznać z tą autorką. Ostatnio też bardzo polubiłam autorki skupione w grupie Harda Horda. Mhm. Przede wszystkim Aneta Jadowska, Milena Wójtowicz, ale także Marta Kisiel czy Marcin Mortka. To jest polska fantastyka, głównie takie urban fantasy, ale nie tylko. Bardzo lubię te historie, bardzo lubię humor zawarty w nich i taki inny, żeby dobrze się wyrazić, no powiem tak, trochę kobiecy punkt widzenia, bo jednak widać, kiedy książkę pisze mężczyzna, widać, kiedy książkę pisze kobieta i to są odrobinę różniące się perspektywy. I mnie te perspektywy kobiece bardzo pasują, bardzo mi się podobają, więc ostatnio się rozczytuję w tym.
Czy są jakieś książki, do których wracasz i czytasz je po raz któryś?
No, jest ich trochę. Zresztą głównym celem kupowania książek i posiadania ich w domu to jest, żeby móc właśnie do nich wrócić. Żeby na przykład, skoro Sanderson wydaje piąty tom, no to wypadałoby sobie przypomnieć pierwsze cztery, prawda? Jeżeli coś mi się spodoba, jeżeli coś uznam za warte posiadania i powrotu do tego, no to kupuję i wracam co jakiś czas. Na przykład Pratchett jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo w maju zawsze obowiązkowo czytam którąś książkę z cyklu. Tak na rocznicę tej chwalebnej rewolucji 20 maja.
A czy wybierasz je po kolei, czy też tak po prostu, na którą masz ochotę?
Na którą mam ochotę. Nie ma jakiegoś klucza. Wiadomo, najsensowniejsze, najbardziej narzucająca byłaby się seria o straży, ale no to nie jest reguła. Po prostu patrzę, o czym mogłabym w tym roku poczytać i coś się zawsze znajduje. Tylko powiem, do Sapkowskiego chętnie wracam. udało mi się skompletować niedawno książki fizyczne z tego wydania
Supernowej.
Tak. Więc mam już pełny komplecik i w dowolnym momencie mogę sobie sięgnąć i nacieszyć się tymi książkami.
Ale mówimy o tym pierwszym wydaniu z lat 90. Tym białym.
Tak, tak, tak. Ja mam akurat drugie wydanie, z początku lat 2000, ale okładki są te białe.
Ja sobie zakupiłem w takim boksie czarnym. Też Supernowa. Zasadniczo w środku nie różnią się niczym. Też, znaczy pomijając to, że wydania są zgrupowane w te dwa tomy chyba w jednym. Z tego co pamiętam, musiałbym zerknąć na półkę. Poza tym układ jest ten sam.
Układ się nie zmienił, bo na przykład ja mam dwa wydania Władcy Pierścieni Tolkiena. Jedno kupione ze względu na piękne obrazki, znaczy obrazki, piękne ilustracje tego oryginalnego rysownika. Ojej, nie przypomnę. Alan Howe? Chyba tak. A drugie, ponieważ było to tłumaczenie pani Skibniewskiej, które jak przeczytałam właśnie w jej tłumaczeniu książki za pierwszym razem i no nie przyjmuję już innego.
Tak, czyli nie łazik.
Jego, tak. W przypadku Sapkowskiego przynajmniej czy okładka jest biała, czy czarna, treść jest ta sama.
Tak. Jaki masz sposób na dobór swoich lektur? Czy szperasz w internecie, szukasz recenzji, czy właśnie poprzez polecenia znajomych?
Jest kilka dróg, przez które trafiają do mnie książki. Na pewno głównym z nich jest grupa na Facebooku Fantastyka na Luzie. Tam jest sporo poleceń, sporo informacji i recenzje, dyskusje, nawet rozmowy o książkach. Jakoś w jednej chyba tylko brałam udział, to jakoś nie odnalazłam się w tej formie dyskusji, ale właśnie lubię się dowiedzieć z tej grupy, co jest, jeżeli chodzi o fantastykę i jakie są odczucia użytkowników. I na podstawie tego, co jest tam napisane, to stwierdzam, że dodajmy książkę na półkę albo nie. Są też, też polubione kilka fanpage wydawnictw i czasem sprawdzam, co wydają, a co nie. Jakichś takich recenzji też się zdarza. Też zwykle jest to właśnie na stronie wydawnictwa i recenzja. I jeżeli tematyka mnie zainteresuje, to sobie jakąś książkę ściągam. Ostatnio na przykład przeczytałam recenzję książki o Christopherze Nolanie i też na razie jeszcze jej nie ściągnęłam sobie na czytnik, bo nie ma w moim abonamencie, ale pewnie prędzej czy później jej poszukam. Szukam też książek tematycznych, jeżeli na przykład dosyć interesuje mnie temat archeologii, więc jeżeli coś się pojawi, zwykle też czegoś szukam. Pobieram i znajduję. Pojawiają się też czasem tematy, że chciałabym coś zgłębić. A na przykład właśnie ten temat tej mitologii chińskiej, o której wspomniałam na początku. To się wzięło z książki. Przeczytałam cykl Wojna Makowa. Tam były odniesienia do historii Chin. I gdzieś tam te odniesienia zaczęłam zgłębiać i natrafiłam właśnie na informację, że jest ta mitologia i stwierdziłam, chciałabym przeczytać. I w końcu się udało. Zdarza mi się też czytać książki z polecenia czyjegoś, ale to chyba jeszcze tak najrzadziej.
Czytasz książki i w papierze, i w elektronicznych wydaniach, i w audiobookach. Czy preferujesz któryś konkretny rodzaj?
Po kilku latach używania czytnika przyzwyczaiłam się do tej formy, bo jednak jest najbardziej poręczna, szczególnie jak się czyta właśnie grube albo duże książki. Jest taka najbardziej, powiedziałabym, optymalna. Miałam wątpliwości, czy w ogóle się przerzucę na e-booki, ale bo wcześniej czytałam na komputerze i to nie było wygodne. Na komórce też z różnych względów nie było wygodne, ale czytnik mi podpasował. Książki papierowe też jak najbardziej czytam. Mam całkiem sporo, z biblioteki też pożyczam, bo nie wszystko jednak jest w tych abonamentach, które posiadam. Najrzadziej jeszcze słucham audiobook. Jeżeli chodzi o audiobooki, to tak jak już gdzieś wcześniej wspomnieliśmy, to jest brak okoliczności do ich słuchania. Potrzebuję trochę więcej czasu niż 5 minut, żeby zacząć słuchać. Więc zwykle słucham albo przy jakimś sprzątaniu, jeżeli jestem sama w domu, co nie zdarza się tak bardzo często, albo jeżeli idę na spacer do lasu, co porą zimową rzadko się zdarza. Jeżeli już słucham czegoś, to są to głównie znane rzeczy. Na przykład bardzo lubię wracać do słuchowisk na podstawie książek Sapkowskiego, superprodukcji z wydawnictwa Fonopolis. Nie muszę tam śledzić wątku, bo go i tak doskonale znam. i słucham po prostu dla samej przyjemności słuchania tego wykonania muzyki i efektów dźwiękowych. Więc tu chodzi tylko po prostu o sposób, w jaki to zostało nagrane. Drugim przypadkiem są książki czytane przez konkretnych lektorów. Zdarzyło się na przykład po obejrzeniu filmu Hobbit, że zapragnęłam, żeby Richard Armitage, grający jedną z głównych ról, czytał książki, bo stwierdziłam, on ma głos do tego. No i to okazało się to być sytuacją z cyklu Mówisz, masz. Okazało się, że nagrał kilka książek. Między innymi trzeci tom wcześniej wspomnianych Wojen Wikingów. Zresztą w ogóle dlatego zapoznałam się z tymi Wojnami Wikingów, bo on to nagrał. Jak zaczęłam, to już potem kontynuowałam. No i jak ostatnio wróciłam, zajrzałam, co oferuje Audible, to się okazało, że Richard Armitage wyspecjalizował się wręcz w czytaniu książek. Co prawda to są głównie kryminały, czyli nie mój najbardziej lubiany rodzaj książek, ale mimo wszystko on tak czyta, że ja mogę słuchać nawet kryminału. I jeszcze jest trzecia kategoria książek, też właśnie powiązana z Audible. To są książki, których w Polsce nie można dostać jeszcze, bo są albo nowe, albo w ogóle nie można dostać, bo nie są wydawane. I książki czytane przez autorów. I na przykład udało mi się przesłuchać ostatnio wspomnienia Patryka Stewarta, które czyta on sam. To jest wspaniała historia, bo ten człowiek miał fascynujący żywot. Wszystkie filmy, w których zagrał, a które z racji moich zainteresowań książkowych też oglądałam, wszystkie cykle, cały cykl X-Men, Star Trek, no po prostu ten typ i opowiada o tym swoim życiu w taki sposób, że ma się wrażenie, że to nie ktoś gdzieś czyta czyjeś życie, tylko że oto stary przyjaciel zwierza ci się tego, co robił w młodości. I jestem pewna, że gdyby ktokolwiek inny to czytał, to nie miałoby to takiego właśnie, nie dawałoby takiego poczucia tej przyjacielskości. Że oto przyjaciel ci opowiada, byłoby to bardziej bezosobowe. A tu jednak to, że on sam czyta swoje własne wspomnienia, nadaje temu no, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo przyjemny wydźwięk. Także z wielką przyjemnością wysłuchałam tych wspomnień.
Czy twoi znajomi czytają książki? Czy rozmawiasz z nimi na temat książek, które przeczytaliście?
Znajomi książki czytają, owszem, ale nie ma za... Rzadko się zdarza, żebyśmy czytali książki w podobnym czasie te same, żeby o nich porozmawiać. Zresztą część znajomych lubi też inne kategorie, za którymi ja z kolei nie przepadam. Jakieś, nie wiem, obyczajowe książki albo takie bardzo, bardzo idące w stronę klasyki literatury. Więc czytamy, ale jakoś tak nie mamy okazji rozmawiać. Wyjątkiem okazała być praca w ramach integracji zespołowej, poszliśmy któregoś razu wszyscy na obiad i jakoś tak właśnie zeszło na temat książek. Spędziliśmy cały obiad rozmawiając właśnie o fantastyce. Okazało się, że połowa kolegów z zespołu czyta fantastykę. Tydzień później też o tym rozmawialiśmy i przyszedł nam nasz szef i mówił znowu o książkach. Natomiast nie należy do żadnego klubu książki. Zastanawiałam, czy bym się odnalazła, ale jakoś nie wiem, czy mamy w okolicy. Nie wiem, czy by się dopasowała. Namiastką klubu książki to są wyzwania Lubimy Czytać. Realizuję je już od kilku lat i postrzegam to jako możliwość przeczytania czegoś innego niż sama bym zwykle wybrała. Jasne, te kategorie są na tyle szerokie, że można by było spokojnie coś swojego ulubionego wybrać. Ale na przykład była swego czasu kategoria przeczytaj książkę autora z kraju na wschód od ciebie. To stwierdziłam, że no, nie będę sięgać po najbardziej oczywisty wybór, czyli Rosja. Pojedźmy do Japonii. Przeczytałam dosyć ciekawą książkę, po którą, no tak jak mówię, nie sięgnęłabym z własnej woli, a która jednak była czymś nowym, ciekawym. Odkryła przede mną jakiś fragment wiedzy o tym kraju.
Czy gdybyś jakimś cudem znalazła się na Bezludnej Wyspie, to jakie książki byś chciała mieć ze sobą?
To zależałoby od tego, czy są perspektywy ratunku, czy nie. Gdyby nie było perspektyw ratunku, to ja zabrałabym leksykon roślin świata, jak zbudować tratwę, jak nawigować bez żadnych narzędzi. Zasadzie ponad wszystkim. Natomiast gdybym była pewna, że to jest kwestia czasowa i że ktoś po mnie przypłynie na tydzień czy dwa, to celowałabym w grube książki, Na pewno zabrałabym ze sobą Ulyssesa Jamesa Joyce'a. To jest książka, o której myślę, że chciałabym przeczytać, tylko jakoś nie zdarzyło mi się do niej jeszcze zabrać. A skoro bym była na tej bezludnej wyspie i nikt by mi nie przeszkadzał, no to mogłoby być dobrym miejscem. Zabrałabym którąś z części Fundacji Asimowa, bo to jest taki, leży na samej górze kubki wstydu fantastyki, tego czego jeszcze nie czytałam. A trzecia? Nie wiem. Może też coś w stylu Ulyssesa, może w poszukiwaniu straconego czasu. No wie, nie wiem. Trzeciej nie zdefiniowałam. Musiałaby być natomiast na pewno gruba.
No to akurat plus pasuje mu to. 7 tomów to można traktować jako jedność, tam kupa czytania.
No, nie nudziłabym czasu ratunku.
Tak. A powiedz mi, czy jest jakiś rodzaj literatury bądź konkretna książka, której w życiu byś nie chciała przeczytać?
Na pewno jest, tylko jeszcze nie odkryłam. Czasem się pojawiają jakieś zmianki o jakichś dziwnych typach książek. Coś na pograniczu horrorów i takich już naprawdę hardkorowych. Tutaj raczej dziękuję, postoję. Nie żebym miała ogólnie coś przeciwko horrorom, bo na przykład Kinga zdarzyło mi się trochę czytać. Chociaż najbardziej cenię sobie jego książki te niehorrorowate i nie mające żadnego elementu nadprzyrodzonego. Bardzo mi się podobał ten cykl o panu Mercedesie. Pierwszy, drugi tom i ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu w trzecim znowu weszły elementy supernaturalne i stwierdziłam, no nie, dlaczego?
No tam było to trochę zbędne, faktycznie.
Tak. Tak świetnie się zapowiadały te pierwsze dwa tomy i liczyłam na takie domknięcie cyklu w naprawdę świetnej formie detektywistycznej. Ale cóż. W każdym razie horrorów czytam najmniej. Czy jakieś inne gatunki? Nie przepadam za tą tak zwaną literaturą kobiecą. Zdarzyło mi się przeczytać kilka, głównie grochole, ale jakoś nie trafiło to w moje upodobania i no, szukam innych. Zdecydowanie wolę jednak, kiedy ktoś odkrywa nowe światy, kiedy prezentuje, co mogłoby być, że w tym kierunku idę. Ach, i nie lubię dramatów. Tego też unikam.
Dobrze, to teraz przejdźmy w odwrotną stronę. Czy chciałabyś naszym słuchaczom zaproponować jakąś książkę, którą ostatnio czytałaś, a która uważasz, że jest wyjątkowo warta polecenia?
No to będzie ten doroczny e-book od wydawnictwa SQN, o którym rozmawialiśmy na początku. Szczerze polecam, chociaż jest to nieco ograniczone, bo można go kupić tylko w okresie, kiedy tylko w styczniu, kiedy trwają aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale w tym roku wydawnictwo udostępniło też e-booki z poprzednich lat, więc jeżeli ktoś szuka poleceń, w styczniu zapewne będzie można kupić już 4. Naprawdę polecam, bo to pozwala, tak jak wspomniałam, to są świetne historie, świetnie napisane i zredagowane przez naprawdę poczytnych polskich autorów. I zawsze to są rzeczy, które no, na mnie robią ogromne wrażenie. Ogromne. I zwykle po każdym takim e-booku znajduję sobie jakiegoś nowego autora, którego chciałabym zgłębić.
Wspomniałaś, że jest tam Jakub Małecki, więc ja już jestem zaintrygowany, bo akurat Jakuba Małeckiego bardzo lubię czytać i uważam, że to jest jeden z lepszych polskich autorów współczesnych. Naprawdę bardzo ciekawy.
No to polecam.
Na samo zakończenie, tak, takie pytanie już, mam nadzieję, że najbardziej górnolotne z tych wszystkich przeze mnie zadanych. Czym jest dla Ciebie czytanie książek?
Ach, to jest doskonałe pytanie, wręcz filozoficzne. I też chyba górnolotnie na nie odpowiem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dla mnie to jest przede wszystkim poznawanie innej perspektywy. Przeczytałam mnóstwo historii lepszych, gorszych, bardziej pomysłowych, mniej pomysłowych, ale to, co najbardziej mnie zawsze w książkach fascynowało i intrygowało, to właśnie inne punkty widzenia, inne spojrzenie, odmienne od mojego, poznanie racji drugiej strony, po prostu odkrycie, jak działa świat poza mną, czym się ludzie interesują, motywują. I nawet w zwykłej książce takiej fabularnej, gdzie może nie ma jakiegoś wielkiego rozwoju postaci, zawsze mimo wszystko można znaleźć jakieś punkty do przemyśleń, do zastanowienia się, że no ja bym tak nie zrobiła, ale dlaczego ktoś inny mógłby tak zrobić i dlaczego? W każdej książce w zasadzie jest coś, nad czym można się trochę zastanowić i co w jakiś sposób też ubogaca mnie trochę. Moim zdaniem poznać czyjąś perspektywę, zrozumieć czyjąś perspektywę, nawet jeżeli ma się przy tym świadomość, że to nie jest moja perspektywa i ja bym w ten sposób nie postąpiła, jednak wiedzieć, dlaczego ktoś inny coś robi, to jest dla mnie wartość, to jest dla mnie cenne. I najlepiej właśnie sprawdzają się do poznania czegoś takiego książki, bo ludzie, z którymi rozmawiamy, nie zawsze są w stanie się otworzyć, nie zawsze powiedzą nam wszystko, często jesteśmy skazani na domysły, zgadywanie, a mając książkę, gdzie bywa to lepiej lub gorzej wyłożone, można się na spokojnie zastanowić i potem można znaleźć jakieś takie motywy, stwierdzić, a być może to dlatego. Nie twierdzę oczywiście, że to jest pełna jakaś wiedza o ludzkich zachowaniach, ale no, myślę, że trochę mi to daje jednak.
Marto, dziękuję Ci bardzo za niezwykle ciekawą rozmowę. Szanowni Państwo, miłego wieczoru życzę, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Ci dziękuję.
Do usłyszenia.
Dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkich licznie zgromadzonych przed odbiornikami radiosłuchaczy na kolejny odcinek szybkiego monologu o książkach. Ostatnimi czasy wziąłem na swój czytelniczy warsztat zbiór opowiadań Andrzeja Piepiuka zatytułowany Zło ze Wschodu. Jest to już, jak się okazało, 13 tom z cyklu o nazwie Światy Piepiuka. Ale bez obaw, jeśli ktoś wcześniej nie miał do czynienia z prozą tego autora, to może śmiało zacząć od tomu 13. No chyba, że jest przesądny. Zbiór został wydany w październiku 2023 roku przez Fabrykę Słów i ma 368 stron. Książka zawiera 5 opowiadań, z których 3 koncentrują się na postaci Roberta Storma, a jedno na Pawle Skórzewski. Podczas lektury doznałem swoistego rozdwojenia, a zatem obiektywnie. Zło ze Wschodu to kolejny zbiór opowiadań autorstwa Andrzeja Piepiuka, który nie zawodzi w dostarczaniu czytelnikowi fascynujących i niekiedy przerażających historii. Tytułowe zło przyciąga zło, choć motywem przewodnim są podróże w czasie, prowadząc czytelnika przez różne epoki, miejsca, ale i ludzkie dusze. Piepiuk zabiera nas w podróż przez czas i przestrzeń, eksplorując odległe epoki od aren gladiatorów przez wieczną zmarzlinę Syberii, aż po współczesną Warszawę z jej enklawami tajemnic. Każda historia to inna dekoracja, inne postacie, ale wspólnym mianownikiem jest nieuchronna obecność zła oraz walka z nim. Autor w każdym opowiadaniu stara się ukazać zło w różnych odcieniach, czasem subtelnym, czasem rażącym. Przez to czytelnik zmuszony jest zastanowić się nad naturą człowieczeństwa, moralności i sumienia. Czasem granica między dobrem a złem wydaje się bardzo cienka, a decyzje, jakie podejmują bohaterowie, nie zawsze są jednoznaczne. Jednak pomimo ponurej tematyki, w każdej opowieści przebija promyk nadziei. Piepiuk podkreśla, że chociaż zło może przyciągać zło, zawsze są ludzie, którzy potrafią stawić mu czoła. To przesłanie sprawia, że czytelnik po zakończeniu lektury z nadzieją spogląda w przyszłość, niezależnie od trudności, jakie niesie ze sobą czas i przestrzeń. Zło ze Wschodu to zbiór opowiadań, które przyciąga swoją mroczną atmosferą i niebanalnymi historiami. Dla miłośników literatury, która prowokuje do refleksji nad naturą człowieka i jego dążeniami, książka ta stanowi niezwykle interesującą lekturę. Subiektywnie, nie lubię zbiorów opowiadań, ale z sentymentu dla autora sięgnąłem po Zło ze Wschodu. Choć tytułowa historia może przyciągać uwagę swoim intrygującym tematem, niestety pozostałe opowiadania pozostawiają wiele do życzenia. Często są one krótkie i wydają się jedynie szkicami czy prawkami pisarskimi, pozbawionymi wyraźnej puenty czy głębszego przesłania. Podczas czytania internetowych recenzji odniosłem wrażenie, że część czytelników wyraża rozczarowanie, sugerując, że w każdej kolejnej książce Piepiuka powielane są te same schematy, a fabuła staje się przewidywalna już na wstępie. Niektórzy zauważają również, że wiele zwrotów i wyrażeń jest identycznych, co sprawia, że lektura staje się monotonna i pozbawiona świeżości. W rezultacie coraz trudniej jest znaleźć w twórczości tego autora coś, co skłoniłoby do powrotu do niej po raz kolejny. W mojej ocenie Zło ze Wschodu wydaje się być słabszą częścią całego cyklu Piepiuka, pozostawiając wiele do życzenia w porównaniu z poprzednimi publikacjami. Podsumowując, książkę polecam fanom Piepiuka. W mojej ocenie 5/10. Dobranoc i powodzenia.